nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o Andrzeju Poczobucie, który od ponad 34 miesięcy jest torturowany w łukaszenkowskim więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Masowe aresztowania członków rodzin białoruskich więźniów politycznych.
W tym momencie już aresztują żony, aresztują krewnych.
Reżim łukaszenkowski nadal wspiera rosyjską agresję na Ukrainę.
Białoruś jest częścią świata rosyjskiego.
Ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński o sytuacji Polaków na Białorusi.
Porównania ze stalinizmem myślę, że są coraz bardziej widoczne.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Sytuacja Andrzeja Poczobuta pozostaje niepokojąca. Łukaszenkowskie władze na wszelkie sposoby próbują złamać działacza Związku Polaków na Białorusi poprzez tortury i znęcanie się, których doznaje w nowopołockiej kolonii karnej. Trafił tam po ogłoszeniu wyroku pozbawienia wolności na 8 lat według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działaniach godzących w bezpieczeństwo Białorusi. Warunki, w których przebywa, są okropne, a poza tym działacz ma problemy z sercem i nadciśnieniem. administracja więzienna zabrania przekazania mu leków oraz widzeń z rodziną. Polakowi kilkakrotnie proponowano uwolnienie, gdyby się przyznał do winy i poprosił o ułaskawienie białoruskiego dyktatora. Jednak Andrzej Poczobut pozostaje niezłomny i za to cierpi, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Jarosław Książek.
Bardzo, bardzo mocno wierzę, że przetrwa te straszliwe chwile samotności, bez rodziny, bez wsparcia przyjaciół w jakimś otoczeniu, z tego co wiem, nie do końca przyjaznym, ale mam nadzieję, że da radę, że będzie kiedyś z nami i że ten ciężki czas się skończy, no oby jak najprędzej.
Białoruskie władze utrzymują Andrzeja Poczobuta za kratami od ponad 34 miesięcy. Polak został aresztowany w marcu 2021 roku, a skazany w lutym 2023. Obrońcy praw człowieka uznali działacza za więźnia politycznego białoruskiego reżimu. W ciągu ostatniego tygodnia na terenie całej Białorusi funkcjonariusze KGB przeprowadzili masowe rewizje, przesłuchania i zatrzymania krewnych i bliskich więźniów politycznych, a także byłych więźniów politycznych, którzy niedawno zostali zwolnieni z więzienia i pozostali w kraju, informuje Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Według organizacji doszło do prześladowania co najmniej 200 osób, których po przeszukaniach zabierano na przesłuchanie. Na wolności okazali się nie wszyscy. Według wstępnych informacji powodem zainteresowania KGB była pomoc rodzinom więźniów politycznych z inicjatywy I Need Help BY, którą władze niedawno uznały za formację ekstremistyczną. Wśród zatrzymanych znajduje się m.in. Maria Adamowicz, żona byłego kandydata na prezydenta Białorusi Mikołaja Statkiewicza. Kobieta dostała 15 dni aresztu. W taki sposób łukaszenkowskie władze nadal zastraszają społeczeństwo i zmuszają do milczenia, twierdzi niezależny białoruski politolog Aleś Michalewicz.
Uważają, że najlepiej iść metodą od jednego więźnia do następnego, po prostu szukać, z kim ludzie mają kontakty, kto są przyjaciółmi w sieciach społecznościowych i tak dalej. No to właśnie to idzie w takim kierunku, że w tym momencie już aresztują żony, aresztują krewnych tych ludzi, którzy poprzednio byli wsadzeni do więzienia.
Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna ponad 4000 osób jest skazanych na różnego rodzaju kary na podstawie zarzutów o podłożu politycznym. Wśród nich około 1500 zostało uznanych za więźniów politycznych. Osadzeni opozycjoniści są przetrzymywani w szczególnie trudnych warunkach, pod ścisłą kontrolą oraz nakładane są na nich ograniczenia nieprzewidziane prawem. Ukraina nadal dzielnie broni się przed rosyjskim najeźdźcą. Okupanci prawie od 2 lat popełniają zbrodnie przeciwko sąsiadowi, niszcząc miasta i wsie oraz zabijając niewinnych ludzi. Kreml nie liczy się ze śmiercią nawet własnych obywateli. Tygodniowo na wojnie ginie blisko 10 tysięcy Rosjan. Od początku pełnoskalowej inwazji to ponad 385 tysięcy żołnierzy. W walce z najeźdźcą Ukrainie pomaga cały demokratyczny świat, gdyż agresor jest wspierany jedynie przez białoruskie władze. Aleksander Łukaszenko czynił z kraju pole dla ataku Ukrainy z kierunku północnego oraz obszar, z którego wystrzeliwano rakiety na Kijów. Wsparcie agresji przeciwko sąsiadowi polega także na tym, że terytorium Białorusi jest swobodnie wykorzystywane przez rosyjskie wojsko, które tutaj się szkoli i prowadzi rotację swoich sił. Podobne działania wskazują na to, że reżim łukaszenkowski jest współagresorem w wojnie przeciwko Ukrainie, uważa prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski.
Moim zdaniem dzisiaj Białoruś jest częścią świata rosyjskiego, częścią imperium Putina i powinna być pełna symetria w traktowaniu Putina i Łukaszenki. Chociażby właśnie z tego powodu, że Białoruś, udostępniając swoje terytorium, bazy wojskowe, ale też czyniąc Białorusi zaplecze wojenne i obszar, z którego wyszedł atak na Kijów, powinna być traktowana de facto jako strona w wojnie z Ukrainą, strona napastnicza, najezdnicza.
Prawie od 2 lat na Białorusi nieustannie są prowadzone ćwiczenia wojskowe, w tym przy udziale rosyjskiej armii. Scenariusze manewrów zakładają, że wrogiem są państwa zachodnie, a żołnierze często się szkolą na poligonach w pobliżu granicy z Polską. Jednocześnie zaplanowano zwiększenie liczebności białoruskiego wojska z obecnego poziomu około 50 tysięcy do zapowiadanych 80 tysięcy żołnierzy.
Ordery tłuste. niedobry sen. Całuje nas las i tło okopy.
Chłopcy piszą listy z wojny.
Śmierć jest wszędzie i po trzy krok.
Chłopcy piszą listy z wojny.
Taki nam śpiewają brzydko.
Chłopcy piszą listy z wojny.
Śni nam się piękny panie Bingo.
Chłopcy piszą listy z wojny.
Ten list to znak, że jeszcze jestem.
Słuchają Państwo programu z naddniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Od 2020 roku sytuacja polskiej mniejszości na Białorusi stale ulega pogorszeniu. Nasi rodacy nie mogą otwarcie pielęgnować własne tradycje oraz uczyć się języka ojczystego. Reżim łukaszenkowski także próbuje sfałszować wspólną polsko-białoruską historię. Symbolem cierpienia za polskość w tym państwie jest działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut, mówi ekspert do spraw Białorusi ze Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
Wszystkie reżimy autorytarne, w tym i białoruski, nie tolerują ludzi o wyrazistych charakterach, którzy mają niezależne poglądy i niezależny sposób postępowania, którzy wyrażają swoje zdanie otwarcie i którzy są aktywni, widoczni. Taki właśnie jest, mam nadzieję, że będzie Andrzej Poczobut. Aleksander Łukaszenka chyba też osobiście ma jakieś odczucia, przemyślenia odnośnie Andrzeja Poczobuta. Wyczuwam tutaj też osobisty akcent. Być może niektóre publikacje w Gazecie Wyborczej i inne wystąpienia Andrzeja, jego wypowiedzi, wpisy w internecie nie spodobały się prezydentowi. Wyczuwam tutaj po prostu też osobistą mściwość Łukaszenki, a to jest zawsze groźne dla tego typu przeciwników. Reżimu, więc tutaj jest pewna konsekwencja ceny władz, brak dobrej woli i można powiedzieć takie okrucieństwo, które charakteryzuje zresztą rządu Łukaszenki.
Kolejnym dowodem na próbę zniszczenia polskości na Białorusi jest likwidacja polskiej edukacji. W ostatnim czasie reżimowe władze zamykają nawet szkoły prywatne, uczące naszych rodaków języka ojczystego. Dlaczego język polski tak przeszkadza Łukaszence?
Tutaj górę biorą nad rozsądkiem, nad zdrowym rozsądkiem historyczne stereotypy uprzedzenia. Katolik równa się Polak, Polak równa się wywrotowiec, buntownik. To się równa też piąta kolumna, która chciałaby, czy nawet już współpracuje z Warszawą, z Unią Europejską, z NATO, że ze wszelkimi wrogimi siłami, które dążą do rozerwania Białorusi na strzępy, podporządkowania, czy odtworzenia chociażby Kresów Wschodnich, jeśli chodzi o polskie interesy. Tutaj tak w skrócie przedstawiłem sposób myślenia białoruskich władz, więc uderzenie w polskie szkoły jest tutaj częścią tej polityki takiej depolonizacji. Też tutaj myślę, że jest również element społeczny, element demograficzny. Władze białoruskie są na pewno zaniepokojone odpływem kadry, fachowców, młodzieży również, która w dużej mierze, ta młodzież o polskich korzeniach, ale też nie tylko, wyjeżdża do Polski, aby tam się uczyć i potem pracować. Białoruś potrzebuje fachowców i autorytarnymi, totalitarnymi, znaczy metodami stara się ich zatrzymać, uderzając również w polski, podejrzany zawsze z punktu widzenia Mińska żywioł.
Reżim łukaszenkowski walczy również ze wspólną polsko-białoruską historią. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat zdewastowano i zniszczono kilkanaście grobów żołnierzy Armii Krajowej, a ostatni podobny wypadek miał miejsce w Lidzie, gdzie z kamienia upamiętniającego księdza męczennika Adama Falkowskiego zatarty został herb powstańców styczniowych.
Nie ma żadnych odniesień cywilizacyjnych i usprawiedliwień czy porównań cywilizacyjnych, które wyjaśniałyby tego typu działanie. Jest to barbarzyństwo wykraczające poza wszelkie normy. Śmierć, człowiek martwy, miejsce pamięci, grób. To są rzeczy nietykalne praktycznie w każdej kulturze, więc widocznie Aleksander Łukaszenka postanowił stworzyć własną. Tutaj cel polityczny jest nadrzędny i uświęca każde środki. Chodzi o depolonizację w tym przypadku tego wspólnego dziedzictwa, uczynienie z Białorusi tylko obszaru, gdzie jest dziedzictwo czysto białoruskie lub wręcz rosyjsko-białoruskie albo rosyjskie. Tylko takie akcenty są tolerowane i jest to dokonywane w bardzo brutalny sposób, dlatego myślę, że musimy się nastawić też na kolejne kroki i oczekiwać bardzo niechętnie oczywiście kolejnych tego typu działań, które zmierzają właśnie w stronę wyparcia Polski i polskich śladów z materialnego dziedzictwa historycznego, które jest na Białorusi.
Aleksander Łukaszenko nie powstrzymuje się nawet przed represjami wobec Kościoła katolickiego. Polscy księża są wyrzucani z kraju, duchowni są również zatrzymywani przez służby specjalne. Jak daleko mogą posunąć się władze reżimowe?
Niestety obawiam się, że daleko, dlatego że 3 stycznia Łukaszenka podpisał przygotowywaną w zeszłym roku nowelizację ustawy o swobodzie wyznań i wolności sumienia. Chodzi generalnie o marginalizację, ograniczenie działalności tych wyznań, tych wspólnot religijnych, które są powiązane z kulturą zachodnią, z cywilizacją zachodnią, mają kontakty z krajami unijnymi, gdzie właśnie te religie są wyznawane, w tym jest Polską. Tu jest bardzo silny akcent polski i antypolski, tego się obawiam. Więc myślę, że Kościół katolicki na Białorusi musi się przygotować na uderzenia właśnie na gruncie nowego prawa, które właśnie zostało przyjęte. Poza działaniami systemowymi przyjętymi w prawie, oczywiście na bieżąco wydarzają się z mniejszą, większą częstotliwością różnego rodzaju incydenty, bardzo przykre, bardzo bolesne, zatrzymania, areszty księży. W listopadzie w zeszłym roku chociażby ksiądz Okołotowicz w Wołożynie został zatrzymany za zdradę państwa. Ksiądz Paliniak w Brześciu za ekstremizm. Tego typu argumenty, tego typu zarzuty stosowane wcześniej wobec opozycji politycznej są z coraz większą bezwzględnością stosowane wobec księży. Słynny Czerwony Kościół pod wezwaniem świętego Szymona i świętej Heleny w Mińsku jest wciąż zamknięty od września 2022 roku. Tam pod pretekstem prac budowlanych, które wciąż chyba się nawet nie rozpoczęły, ten kościół jest nieczynny, więc i do takich aktów dochodzi. W związku z tym ja myślę, że też poza tymi zmianami prawnymi możemy się spodziewać kolejnych tego typu przykrych zdarzeń na mniejszą lub większą skalę.
Czy można porównywać obecną sytuację na Białorusi z okresem stalinowskim?
Myślę, że w coraz większym zakresie można. Przyznaję to z dużą przykrością ze względów moralnych i analitycznych. Cofamy się wstecz o wiele, wiele lat. To nie jest ta Białoruś sprzed 2020 roku, gdy były pewne możliwości działania również dla polskich organizacji. Nie było idealnie, ale było dużo lepiej. Tutaj ta ewolucja autorytaryzmu białoruskiego, który znamy właśnie sprzed 2020 roku w stronę totalitaryzmu, jest bardzo widoczna. Ona jest widoczna w różnych obszarach, nie tylko tych dotyczących polskości. To jest bardzo szeroki proces kompleksowy i władze działają z pełną zdecydowaną konsekwencją i absolutnie systemowo. Także porównania ze stalinizmem myślę, że są coraz bardziej widoczne. Tak najbardziej to się rzuca w oczy, jeśli popatrzymy na retorykę historyczną, na narrację historyczną, politykę pamięci. białoruskich władz, która jest nie tylko bardzo mocno już rosyjska, idąca w ślad za rosyjskimi rozwiązaniami, ale myślę, że nawet wyprzedza, ponieważ na przykład w Rosji na taką skalę nie niszczono polskich czy innych obcych cmentarzy, tak jak się to działo niestety na terytorium Białorusi.
We'll be right back.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii zegara z kościoła Farnego, który od 5 wieków odmierza czas mieszkańcom Grodna. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Gardenie oraz jego przebojowym utworem Papierosy i Zapałki.
Losy bohaterów niezłomnych.
Ruch partyzancki na terenie okręgu nowogródzkiego w mniejszym lub większym stopniu rozwinął się na całym obszarze, jednak szczególnie silnie zaznaczył swoją obecność na terenie gmin Szczuczyn i Wasiliszki w powiecie lickim. Były to okolice zdominowane przez Polaków. Początkowo polskie oddziały występowały w mundurach Armii Czerwonej. Ze względu na obawę ściągnięcia odwetu Niemców na miejscową ludność, rozpoczęły one działalność od zbierania broni, gromadzenia żywności, mundurów i ekwipunku. Warto zaznaczyć, iż mimo prowadzenia działalności dywersyjnej skierowanej przeciwko Niemcom, w miarę upływu czasu coraz częściej dochodziło do starć z partyzantką sowiecką. W 1943 roku rozpoczęła się już regularna wojna pomiędzy obiema stronami. Polskie oddziały, lepiej wyposażone i wyszkolone, coraz częściej występowały przeciwko oddziałom bolszewickim, które grabiły polskie i białoruskie wioski. Co ciekawe, w zdecydowanej większości oddziały przybyły spoza dawnej granicy polsko-sowieckiej z 1921 roku, rekrutowały się z obywateli ZSRS. Prowadziły one przymusowe rekwizycje w tutejszych wsiach, ale niejednokrotnie dopuszczały się gwałtów i rabunków na miejscowej ludności. Prowadziło to oczywiście do starć z nowotworzonymi oddziałami AK, dla których ochrona miejscowej ludności była priorytetem. Niestety, bolszewikom w niektórych wypadkach udało się zinfiltrować struktury Armii Krajowej, gdyż jej niektórzy członkowie z różnych pobudek podejmowali współpracę z Sowietami. Jednym z głośniejszych przypadków była sprawa Wacława Alchimowicza, dowódcy kampanii Wasiliszki. Z powodu podejrzeń o kontakty z sowiecką partyzantką został usuniętym ze stanowiska. Po pewnym czasie wznowił działalność jako dowódca niewielkiego oddziału partyzanckiego. Po zakończeniu wojny wyjechał do Polski i podjął pracę w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Rozczarowany sytuacją panującą w kraju, podjął współpracę ze strukturami podziemia niepodległości. Aresztowany po ciężkim śledztwie został skazany na karę śmierci. Wyrok został wykonany. Na początku 1944 roku, kiedy istniejące na tym terenie oddziały okrzepły, zostały przekształcone w bataliony. Co ciekawe, powstało 8 batalionów, które podczas akcji Burza miały wchodzić w skład odtwarzanego 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Interesujący jest fakt, że jednostka ta istniała tylko nominalnie, ponieważ nie posiadała ona ani swojego dowódcy, ani sztabu. Ponieważ teren Nowogródczyzny w zdecydowanej większości zamieszkiwała ludność wiejska, wszelka działalność konspiracyjna na tym terenie uzależniona była od jej poparcia. Jak pisał po wojnie szef sztabu okręgu Stanisław Sędziak, okupanci obsadzali wiejską administrację swoimi ludźmi, co groziło paraliżem działalności konspiracyjnej. Dlatego komendant okręgu podjął decyzję o likwidacji współpracujących z Niemcami wójtów, sołtysów, administratorów majątkowych ziemskich itd. Dalej. Na jego rozkaz utworzono specjalne patrole likwidacyjne. Na miejsce zlikwidowanych urzędników wprowadzono członków Armii Krajowej, o czym oczywiście władze okupacyjne nie wiedziały. W podobny sposób likwidowano posterunki policji białoruskiej. W miarę upływu czasu sytuacja na terenie dawnego województwa nowogródzkiego robiła się coraz bardziej skomplikowana. O ile na obszarach wiejskich dominowała zdecydowanie polska partyzantka, o tyle w Puszczy Rudnickiej czy na Libockiej było sporo grup sowieckich. W ich skład wchodzili w zdecydowanej większości byli żołnierze Armii Czerwonej, którzy pozostali na tym terenie po przejściu frontu, a także pracownicy bolszewickiego aparatu administracyjnego oraz partyjnego, którzy po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej nie zdołali się ewakuować na wschód. Oprócz tego w skład jednostek sowieckich wchodzili skomunizowani miejscowi chłopi białoruscy. Oddziały te otrzymywały również zaopatrzenie w broń, amunicję, leki oraz ludzi drogą lotniczą z głębi ZSRS. Ze względu na trudne warunki panujące na tym terenie, nie powstały żadne inne organizacje konspiracyjne. Jedynie działacze obozu narodowego podjęli próbę stworzenia narodowej organizacji wojskowej. Jej struktury zorganizowano w powiatach stołpeckim i wołożyńskim. Być może zalączki tej organizacji funkcjonowały również na terenie powiatów nowogródzkiego i baranowickim. Struktury narodowej organizacji wojskowej w Wołożynie i Stołpcach zostały całkowicie zdezorganizowane latem 1943 1943 roku w wyniku wielkiej operacji antypartyzanckiej prowadzonej przez jednostki niemieckie. Ocaleli członkowie weszli potem w skład Armii Krajowej. W październiku 1943 roku na teren okręgu dotarł uderzeniowy batalion kadrowy, dowodzony przez podporucznika Bolesława Piaseckiego. Jednostka ta, złożona z członków Konfederacji Narodu, weszła w skład Armii Krajowej. Jej żołnierze wyruszyli do akcji w maju 1943 roku. Szlak bojowy batalionu wiódł przez Podlasie i Białostoczyznę. Żołnierze batalionu w dniach 15-20 sierpnia 1943 roku przeprowadzili akcję odwetową skierowane przeciwko ludności niemieckiej tych terenów. Był to odwet za masowe mordy na Polakach, do jakich doszło w lipcu 1943 roku. Początkowo batalion znajdował się w rejonie Szczuczyna Nowogródzkiego, później zaś w okolicach Lidy. W marcu 1944 roku został on przerzucony na teren ośrodka Iwie i Juraciszki. Na początku czerwca 1944 do sztabu komendanta okręgu nadszedł rozkaz nakazujący rozpoczęcie na terenie okręgu działań w ramach akcji Burze. Jednym z pierwszych zadań było rozbicie niemieckich punktów umocnionych znajdujących się na granicy pomiędzy Prusami Wschodnimi a Komisariatem Rzeszy Wschód. Zadanie to mieli wykonać żołnierze zgrupowania Zachód, dowodzeni przez porucznika Jana Piewnika Ponurego. Już 8 czerwca został rozbity punkt w Jachowiczach. Zachęcony tym sukcesem Ponury zdecydował się na zaatakowanie podobnego punktu w Jewłaszach. Akcja zakończyła się powodzeniem. Niestety podczas ataku Jan Piwnik zginął. W samym miesiącu nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta okręgu. Dotychczasowego dowódcę Janusza Szlaskiego miał zastąpić przybyły drogą lotniczą podpułkownik Adam Szydłowski, Poleszuk. Co ciekawe, przybył on na teren okręgu nie z Warszawy, lecz z Wilna. Okazało się bowiem, że okręg Nowogródek został podporządkowany komendantowi okręgu Wilno, podpułkownikowi Aleksandrowi Krzyżanowskiemu, Wilkowi. Zgodnie z otrzymanymi rozkazami nastąpiło wówczas przekazanie dowodzenia i pod nowym dowództwem rozpoczęto przygotowanie do udziału w operacji Ostra Brama, której celem miało być zdobycie Wilna.
O Panie Boże, przywróć nam Polskę, bo przeżywamy trudny czas, a nasze życie takie tułacze, łaskawie spojrzyj na nas choć raz. A nasze życie takie tułacze, łaskawie spojrzyj na nas choć raz. Boże, jak ciężko w tym lesie siedzieć i nie ma miejsca tu dla nas. Kochany bracie i przyjacielu, nie wydawajcie proszę nas. Kochany bracie i przyjacielu, nie wydawajcie proszę nas. A matka płacze i ojciec nie wie, że w okrążeniu jestem ja. O mej ojczyźnie, kochanej Polsce, nie zapominam nigdy ja. O mej ojczyźnie, kochanej Polsce, nie zapominam nigdy ja. Lecz wywalczymy kochaną Polskę, za którą leje się tyle łez, za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. Za którą ginie tylu rodaków, na ich mogiłach zakwitnie bez. A ptaszka będzie śpiewać radośnie, że na wolności może żyć. A biedna matka płakać żałośnie, bo syn jej będzie gdzieś w lesie gnić. A biedna matka płakać żałośnie, bo syn jej będzie gdzieś w lesie gnić.
Polskie podróże na Białorusi.
Wiele obiektów w Grodnie można nazwać najstarszymi na całej Białorusi. W mieście znajduje się najstarszy w kraju most, najstarsza apteka, najstarsze zoo. lecz szczególną chlubą miasta jest najstarszy zegar wieżowy. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam i zapraszam na historię o legendarnym zegarze z grodzieńskiej Fary. Dziś w centrum Grodna co kwadrans można usłyszeć bicie zegara na wieży kościoła Farnego, grodzieńskiej bazyliki mniejszej, katedry pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego. Grodnianie, jak i wieki temu, mogą sprawdzić, która godzina, podnosząc głowę ku górze i wpatrując się w strzałki starego zegara. Skąd się tam wziął? Ile ma wieków? Jaka była jego historia? Otóż wiadomo, że zegar jest o wiele starszy od kościoła i pochodzi z wieży ratusza grodzieńskiego. Pierwszą wzmiankę o zegarze miejskim możemy odnaleźć w przywileju z 25 lipca 1541 roku, wydanym przez królową Bonę Sforza. W tym dokumencie władczyni nakazuje magistratowi grodzieńskiemu wziąć do pracy zegarmistrza, który umiałby mechanizm zegara obsługiwać, żeby się nie psuł, a w razie potrzeby naprawiać. Wychodzi na to, że w 1541 roku zegar już istniał. Ratusz z wieżą, na której ten zegar był umieszczony, powstał gdzieś pomiędzy 1496 a 1540 rokiem, po tym jak Aleksander Jagiellończyk w swoim dworze w Bersztach nadał dla Grodna prawo magdeburskie. Kto stworzył ten starodawny zegar, nie wiemy. Zapewne mógł to być specjalista z Gdańska lub Królewca, najbliższych wtedy miast, gdzie istniały już cechy takich rzemieślników. Zresztą mistrzowie z Gdańska jeszcze i wiek później cieszyli się sławą i mieli zamówienia na budowę mechanizmów zegarowych na Litwie. Jedynym śladem po anonimowym autorze jest pieczęć, przypominająca literę G, pozostawiona na mechanizmie zegara grodzieńskiego. Nie wiadomo jednak, co ona oznacza. Jeżeli chodzi zaś o zegaramistrzów w samym Wielkim Księstwie Litewskim, to pierwszy znany nam taki specjalista, niejaki Jan, przybył do Wilna z Krakowa w latach 40. XVI wieku wraz z królem Zygmuntem Augustem i mieszkał przy Pałacu Wielkoksiążęcym, przez dziesięciolecia ciesząc się niezłym zarobkiem i przywilejami. Gdy więc przybył do księstwa, grodzieński zegar musiał już istnieć od kilkudziesięcioleci. Ciekawe jednak, że aż do połowy XVIII wieku zegarmistrzowie w Wilnie nie mieli własnego cechu, ale działali w składzie korporacji, która skupiała kowali i ślusarzy, a także płatnerów czy pancerników. Skupmy się jednak na grodzieńskim zegarze. Po 1541 roku nic o nim w zasadzie nie wiemy, aż pojawiają się informacje z ostatniej ćwierci XVII wieku. Można zakładać, że władze miejskie przez te półtora wieku dbały o zegar, bo była to chluba miasta, symbol niezależności, wolności, bogactwa. Organizował też życie miejskie. Bicie zegara wzywało na nabożeństwa, ogłaszało otwarcie i zamknięcie bram miejskich, sklepów i warsztatów. Zdarzało się, że zegar stawał, a remont był kosztowny i trwał długo. W tym czasie miasta zatrudniały dzwonnika, aby młotem odbijał godziny w dzwony kościelne lub ratuszowe. Być może było tak i w Grodnie. Pierwszy ratusz w Grodnie został zniszczony w czasie wojny z Moskwą w połowie XVII wieku, kiedy Grodno dwukrotnie było okupowane przez Rosjan, a do tego raz przez Szwedów. Miasto było w ruinie. Powoli odbudowywano go w latach 70. XVII wieku. Przez dziesięciolecia jednak nie udawało się odnowić ratusza. Nowy powstał dopiero w 1784 roku, ale już nie posiadał wieży i zegara. Gdzie się podział mechanizm? Otóż powrócił do życia jeszcze wiek wcześniej za sprawą zakonu jezuitów. W 1623 roku założyli w Grodnie klasztor, na potrzeby którego uzyskali cały kwartał w centrum miasta, bardzo obszerny. W 1677 roku jezuici zbudowali trzypiętrowe murowane kolegium, a w latach 1678-1700 murowany kościół, poświęcony przez biskupa chełmskiego Teodora Potockiego 6 grudnia 1705 roku w obecności dwóch monarchów, króla polskiego Augusta II i cara rosyjskiego Piotra I. W 1725 roku na wieży kościoła umieszczono odnowiony zegar, który wcześniej znajdował się na wieży kolegium od około 1683 lub 1684 roku. Był to ten sam starodawny zegar z ratusza, który już wtedy miał kilka wieków. Jakie były jego dalsze losy? O tym w kolejnym programie już za tydzień. Do usłyszenia.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku i żale pierwszy raz.
tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc nie wspomnienie dalej trwa. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Gardenia oraz jego przebojowym utworze Papierosy i zapałki. Gardenia to polska grupa rockowa, istniejąca z przerwami od roku 1987. Jej styl muzyczny krytycy zaliczyli do gatunku psychodelicznego punka lub też zimnej fali. Grupa powstała w 1987 roku w Warszawie z inicjatywy wokalisty Alka Januszewskiego oraz wokalisty i autora tekstów Radka Nowaka. Od początku w muzyce zespołu ścierały się dwie różne ścieżki. Psychodela wczesnych lat 70. z aktualnymi wówczas brzmieniami post-punka i nowej fali. Gardenia miała swoje 5 minut w 1988 roku, kiedy na antenie rozgłośni harcerskiej zaistniał utwór Papierosy i zapałki. Wstrząsający tekst, a zarazem dość przebojowa kompozycja, z miejsca wzbudziły zainteresowanie. Jego pierwszym namacalnym efektem była debiutancka płyta zatytułowana po prostu Gardenia. Nagrana jeszcze w 1988 roku, a wydana rok później. Choć przez wielu jest to materiał uznawany za jedną z ciekawszych pozycji polskiego rocka lat 80., obok Siekiery, Brygady Kryzys czy Moskwy, krąg jego odbiorców okazał się ostatecznie wąski. Mimo to, na przełomie lat 80. i 90. płyta zdobywała sobie popularność. Renesans Gardenii nastąpił w 1993 roku, kiedy nakładem wydawnictwa MTJ ukazała się kasetowa reedycja debiutanckiej płyty. Wraz z jej wydaniem Gardenia wystąpiła na festiwalu Jarocin 93, zintensyfikowała występy klubowe oraz zrealizowała dwa teledyski. Przez następne lata zespół co prawda nie rozpadał się, niemniej jednak jego działalność polegała niemal wyłącznie na realizacji kolejnych demówek. Z czasem nastąpiły też rotacje personalne. Z inicjatywy Januszewskiego i Wójcickiego uformował się uboczny, eksperymentalno-elektroniczny projekt Miasma. Dopiero w roku 2000 ukazał się drugi album Halucynacje, nagrany w składzie. Alek Januszewski, gitara i instrumenty klawiszowe, Radek Nowak, śpiew, Marek Kanclerz, perkusja, Wojtek Szewko i Przemek Wójcicki, gitara basowa, Jurek Wołochowicz, wiolonczela. Album pod tytułem 3 grupa wydała w roku 2006. W skład zespołu wchodzili Alek Januszewski, Radek Nowak, Marek Kanclerz i Stach Porczyk. W 2015 roku zespół wydał czwartą płytę zatytułowaną Niebo, nagraną w składzie Aleksander Januszewski, gitary, Radosław Nowak, śpiew, Stanisław Porczyk, gitara basowa, Mariusz Radzikowski, perkusja i Konrad Wantrych, instrumenty klawiszowe. W 2018 roku wydana została płyta Czarny Gotyk, a rok później ukazała się składanka Neony, Twarze, Samochody. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1988 roku debiutanckiego albumu Gardenia. Przed Państwem Papierosy i Zapałki.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Kasanowa tu u nas nie gości.